Radio Księgarnia. Zapraszają Paulina Bandura
i Sylwia Miłkowska. Zapraszamy na drugi odcinek podcastu, który realizujemy w ramach projektu Krakowskiej Księgarni na Medal.
Krakowskie Księgarnie na Medal to aktywne księgarnie kameralne, które we współpracy z Fundacją Miasto Literatury prezentują ciekawą ofertę kulturalną, spotkania, debaty, warsztaty.
W czasie, gdy wizyty w księgarniach są ograniczone z powodu pandemii, spotykamy się z księgarzami na falach podcastowych, by porozmawiać o ważnych dla nich i dla nas, czytelników, sprawach.
Gośćmi drugiego odcinka są Milena Gumienny z księgarni i kawiarni De Revolutionibus przy ulicy Brackiej 14, Patrycja Olej z Masolid Books and Cafe przy Felicjanek 4 oraz Piotr Brzozowski, antykwariusz z antykwariatu Abecadło przy ulicy Kościuszki 18.
Księgarki i antykwariusza pytamy o to, czy uważają, że mają wpływ na poziom czytelnictwa w Polsce, co czytają ich klienci i o wiele jeszcze innych spraw.
Spotykamy się w antykwariacie Abecadło, we wnętrzach byłej apteki. Jeśli usłyszycie Państwo w tle naszej rozmowy dzwoneczek, to oznacza, że jakiś miłośnik książek właśnie tutaj wszedł.
Będzie też okazja, by zadać mu pytanie w ramach naszej sondy książkowej.
Zapraszamy do słuchania.
Reklama.
Twoja podróż zaczyna się w Bonobo. Zapraszamy do księgarni podróżniczej, po książki i na spotkania.
W księgarni pod Globusem lubimy pogadać o książkach.
Antykwariat Abecadło to miejsce z książkami w dawnej aptece, w której zobaczymy, że my, ludzie i nasza historia to coś więcej niż myśleliśmy.
Spółdzielnia Ogniwo, mała księgarnia, wielkie idee.
Dzisiaj będziemy dyskutować o czytelnictwie, o tym, czy promowanie czytelnictwa ma sens, czy można promować czytelnictwo. Jak właściwie wygląda stan czytelnictwa wśród Polaków, a może po prostu wśród Krakowian?
To drugie nasze spotkanie z księgarzami w ramach podcastu Radio Księgarnia, a naszymi gośćmi są Milena Gumienny z księgarnią i kawiarni De Revolutionibus, Patrycja Olej z Masolitu i Piotr Brzozowski, antykwariusz z antykwariatu Abecadło.
Dzień dobry.
Może zaczniemy od krótkiego przedstawienia waszych księgarni. Milena, zaczniesz proszę.
Mam przyjemność zarządzać księgarnią De Revolutionibus, która zlokalizowana jest przy rynku głównym, czyli na ulicy Brackiej. Nasza księgarnia specjalizuje się w szeroko pojętej beletrystyce, reportażu, ale także możemy pochwalić się bardzo dużym księgozbiorem oferty filozoficznej, psychologicznej. Takie wiodące wydawnictwa w pełnej ofercie to na przykład wydawnictwo Copernicus Center Press. Dlatego tutaj mamy taką ofertę bardzo wyselekcjonowaną, dostosowaną już do naszego czytelnika, ze względu na to, że już od 7 lat jesteśmy na rynku, mamy wypracowany profil i odpowiadamy aktualnie na bieżące zapotrzebowania czytelnicze mieszkańców Krakowa.
I macie dobrą kawę?
Zgadza się.
Ale dobrą kawę ma też Masolit. Opowiedz Patrycja, proszę, o Masolicie.
Masolit jest, o ile mi wiadomo, jedną z największych księgarni anglojęzycznych w naszej części Europy i chyba największą w Polsce. Jesteśmy w Krakowie od 18 lat, przy ulicy Felicjanek 4, w samym centrum Krakowa. Prawda jest taka, że w naszej ofercie jest wszystko. Cały przekrój literatury w języku angielskim. Od beletrystyki, literatury dawnej, przez filozofię, szeroko pojętą humanistykę, nauki ścisłe, książki językowe, książki dla dzieci. Natomiast takim naszym głównym zajęciem jest promowanie literatury polskiej w języku angielskim oraz studiów żydowskich. To są nasze dwa największe działy i faktycznie tych książek u nas pod dostatkiem.
A jaki książek jest pod dostatkiem w antykwariacie Abecadło?
Wszelkich. Generalnie działy u nas są bardzo różnorodne. Mamy bogatą ofertę klasyki literatury polskiej i zagranicznej. Przewala się nam książki na półkach z poezji, dużo filozofii, generalnie nauki humanistyczne, sztuka. To jest to, co stanowi trzon naszej też oferty i co się chyba jednak też najlepiej u nas sprzedaje. Znajdujemy się na ulicy Kościuszki 18 w dawnej aptece pod Aniołem Stróżem. istniejemy w tym miejscu od 2,5 roku. Wcześniej jeszcze funkcjonowała antykwariat kilkanaście nad lat w innych miejscach, głównie na ulicy Pijarskiej, skąd mogą nas Państwo kojarzyć też.
Ja chciałam zapytać, bo Twoja praca jest bardzo specyficzna. Jak długo jesteś antykwariuszem i dlaczego zdecydowałeś się na ten zawód?
Ja jestem wcale niedługo, bo od roku tutaj, w tym miejscu. Wcześniej pracowałem w zwykłej sieciowej księgarni. Przeskok był wbrew pozorom duży, zarówno pod względem klienteli, jaka nas odwiedza, samych książek, jakie tu mamy, charakteru pracy, mimo że tam było, przewijało się dużo więcej osób, to częściej działo się tak, że nie było co robić na przykład, a tutaj jest ciągle co robić. Praca tutaj, no i wbrew pozorom i wbrew może takiemu mitowi antykwariatów, w których siedzi starszy pan wśród zakurzonych książek i nic się nie dzieje i jest co robić.
A ja bym chciała jeszcze dopytać, powiedziałeś, że jest różna klientela. Możesz to bliżej opisać, to znaczy jaki klient, kto, jaki, nie wiem, klient czy czytelnik przychodzi do antykwariatu, czego u Was szuka?
Zdecydowanie częściej niż w innych tego typu miejscach chyba są stali klienci, którzy przychodzą i szperają sobie w tych książkach, którzy spędzają tu długie godziny, pytają się, czy coś nowego przyszło. No i nawet jak nam się wydaje, że nie, to oni patrzą, o, ale tego tu nie było. I czy też no, jest dużo więcej osób właśnie poszukujących jakiejś takiej poważnej literatury, poważnych ksiąg naukowych. No jest też jakiś koloryt tutaj, myślę, dużo sąsiadów jakby przychodzi, mówi, że lubi to miejsce. No ma specyficzny charakter i myślę, to też przyciąga specyficznych ludzi.
Masolid też ma osobny, swój charakter. Kim są wasi klienci?
To jest wbrew pozorom bardzo trudne pytanie, bo wydawałoby się, że łatwe, bo skoro mamy książki po angielsku, to klienci powinni być głównie obcojęzyczni. A to nie jest prawda. Pracując w Masolicie dowiedziałam się po pierwsze, ilu obcokrajowców mieszka na stałe w Krakowie. I to oni stanowią o głównym takim naszym trzonie klientów. Masolid jest dla nich takim miejscem spotkań, mam wrażenie. Takiej jakiejś wymiany nie tylko myśli, ale i usług czasami, bo często u nas się organizują wymiany języków, tego typu rzeczy. Oczywiście jest trochę turystów, ale są to turyści, którzy wcześniej sprawdzili, że takie miejsce w Krakowie jest. Są zainteresowani polską kulturą, polską literaturą. Mamy ładne wnętrze, więc są też ludzie, którzy przychodzą, żeby je sfotografować, żeby je zobaczyć, bo myślę, że warto zajrzeć też z tego powodu. Mamy oczywiście naszych stałych klientów, sąsiadów, tak jak w przypadku Obesadła, bo faktycznie jesteśmy już od bardzo dawna i często ludzie wpadają po prostu na kawę, czasami sobie coś tam dokupią. Dużo ludzi przychodzi z uniwersytetu po książki, które są nieprzetłumaczone na język polski, a potrzebne w pracy.
A De Revolutionibus, wy jesteście jeszcze inną księgarnią. Po pierwsze jesteście księgarnią w centrum Krakowa, takim ścisłym centrum, bo to jest już rynek. A z drugiej strony no też taką księgarnią, jak mówisz, trochę naukową. To jest tą ofertą filozoficzną, ale też bardzo szeroką ofertą też poetycką na przykład.
Dokładnie. My jesteśmy chyba najbardziej różnorodni z tych księgarni okolicznych, ale właściwie to chodzi mi o to, że jesteśmy różnorodni, a z drugiej strony ta literatura jest bardzo wyselekcjonowana, specyficznie dobierana przez księgarzy, którzy jak zastanawiają się wręcz nad każdą pozycją, która będzie sprowadzona do księgarni, po to, żeby utrzymać pewien poziom jakości tej księgarni, czy pewnej renomy, którą posiadamy, zaufania klientów. Natomiast jeśli chodzi o specyfikę klienta, to naturalnie też mamy, jak każde z wymienionych wcześniej miejsc, mamy tego lokalnego klienta naszego, czyli studenta w pierwszej kolejności ze względu na to, że jednak nasz lokal znajduje się w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc tutaj siłą rzeczy mamy tego studenta, a także wykładowców. Natomiast często zdarza mi się słyszeć, że znajomi przyprowadzają innych znajomych i pokazują, a tutaj mamy taki, tu jest taki dział, tu na pewno coś znajdziesz, tu jest świetnie, tak jakby nowych mieszkańców Krakowa, pierwszy rocznik studentów, często jest taki właśnie wprowadzany przez starsze roczniki i takie po prostu takie miejsca są pokazywane i to jest bardzo budujące, a z drugiej strony też takie mobilizujące, żebyśmy cały czas spełniali to właśnie zapotrzebowanie na dobrą ofertę. Mamy bardzo bardzo dużo turystów. Tutaj do nas trafiają tak naprawdę przypadkowi klienci, którzy po prostu są spacerowiczami po Krakowie, po rynku. I nas zwiedzają, są bardzo często tak właśnie mile zaskoczeni, że jest taka oferta, szybko się potrafią zorientować, że ta księgarnia ma pewien styl wypracowany. Mamy oczywiście w okrowionej ofercie literaturę obcojęzyczną, głównie po angielsku. To jest taka typowa beletrystyka, literatura do poczytania, literatura właśnie na podróż, więc jakby tutaj też mamy tego swojego klienta, który sobie stara się uzupełnić o coś właśnie z innego języka. Akurat Derwo może się pochwalić licznymi wykładami Granica Nauki, które są już od 4 lat, czy nawet 5 regularnie tam organizowane, które po prostu wypracowały sobie swojego widza.
Czy obserwujecie u siebie takie, właściwie szczególnie mnie to interesuje przy masolicie i antykwariacie, takie zjawisko jak sezonowość czytania, że przez pewien okres, rok, czas w roku klientów jest więcej, później ich jest mniej?
Ja myślę, że dużo zależy od pogody. Bardzo. Jak jest słonecznie i ładna pogoda, to od razu jest też więcej klientów.
Co do pogody mam zupełnie odwrotne odczucia, ponieważ nawet ukuliśmy termin pogoda masolitowa i jest to tak zwana pogoda pod psem. Wtedy mamy klientów najwięcej. Po prostu przychodzą, siadają, czytają. Albo kupują i piją kawę. Natomiast jeśli chodzi o tę sezonowość, to oczywiście wzmożony ruch przed świętami, ale to chyba w każdej możliwej księgarni, w każdym tak naprawdę możliwym sklepie coś takiego się dzieje. A co do innej z tym kwestii związanej, to po prostu mamy innych klientów w innych porach roku. Wakacje są to turyści, w październiku pojawiają się studenci Erasmusi, którzy też u nas przesiadują. Zimą turystów jest mniej, za to jest więcej właśnie tych lokalnych naszych stałych walców, którzy po prostu wpadają na kawę ze względu na masowitową pogodę.
No to ja mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście deszcz jest korzystnym zjawiskiem meteorologicznym.
Czyli po prostu latem wszyscy są w antykwariacie abecadło, a jakaś pogoda.
Ja myślę, że może to trochę wynikać, że jesteśmy bardziej oddaleni od centrum.
Tu
ludzie na spacer wychodzą gdzieś w kierunku Lasku Wolskiego czy Salwatoru może i
to, no, albo też to, że jednak ta kawiarnia tak przekonuje, żeby zostać na chwilę
i
też macie jakąś kawkę, ale może to nie jest aż tak bardzo w pierwszym froncie. Więc u nas rzeczywiście ta deszczowa pogoda sprzyja. I mamy turystów i z czego się bardzo cieszę, bo wbrew pozorom Kraska ulica to wcale nie jest taka turystyczna ulica Krakowa. I to nie znaczy, że jeżeli jest ruch na Floriańskiej albo na Płycie Rynku, to na Brackiej również będzie ten ruch. Także cieszymy się, że ci turyści do nas trafiają. Nie ma nas w żadnych przewodnikach, więc to wszystko jest taką metodą pantoflową, ale no jest o tyle to widoczne, że wręcz nawet mamy na ten sezon więcej oferty właśnie dedykowanej turystyce. W stylu, nie wiem, pocztówek, albumu w Krakowie, właśnie literatury obcojęzycznej, bo to wszystko się w tym okresie letnim lepiej sprzedaje. Trochę wtedy też bardziej literatura dziecięca się u nas sprzedaje, wakacyjna. Zresztą literatura dziecięca też w ostatnich miesiącach miewa się bardzo dobrze i zauważyłam, zaobserwowałam taki dość duży wzrost zainteresowania, chociaż i tak zawsze literatura dziecięca była w tej pierwszej piątce, ale teraz w okresie koronawirusa tym bardziej.
Słuchajcie, ja mam takie pytanie. Czy wy jako osoby pracujące w księgarni czy antykwariacie macie poczucie, że macie wpływ na budowanie, kształtowanie się nawyków czytelniczych czy w ogóle czytelnictwa?
Bym sobie chyba takiej misyjności nie przepisywała, bo to może zbyt ryzykowne, ale na pewno dużo osób nadal potrzebuje doradztwa, jeśli chodzi o czytanie książek, co warto czytać, co w naszym społeczeństwie ludzie ufają księgarzom i pod tym kątem to analizować, to jak najbardziej księgarz ma taką misyjność i spoczywa na nim taka odpowiedzialność, żeby zarekomendować wartościową literaturę. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli coś się sprawdzi, to ci klienci wracają i dzielą się opinią. Często też jest tak, że jeżeli pracownik potrafi, czy księgarz potrafi dobrze zarekomendować książkę, to zazwyczaj nie kończy się na jednej, tylko już kupuje ich kilka od razu, bo po prostu przekonuje ich pewien argument i się trafi w ten punkt, ten czytelniczy. Więc tak, no jakaś tam misyjność jest, zdecydowanie.
Również nie mam tego poczucia misyjności, podobnie jak Milena.
Przepraszam, ja nawet nie myślę o misyjności, tylko nawet takim poczuciu wpływu. No właśnie, poczuciu, że moja rada czy jakaś wskazówka w jakiś sposób działa i pomaga. I jakby zwiększa zainteresowanie i chęć czytania czy sięgania po jakieś tam tytuły.
Tak, ja może jeszcze tylko jedno dopowiem, że ostatnio zaobserwowałam takie często pojawiające się pytanie, czy możemy polecić książkę, która poprawia samopoczucie. To jest jakiś taki teraz ostatnio trend, że czytelnicy szukają czegoś na poprawę samopoczucia i to jest strasznie budujące, że szukają tej poprawy samopoczucia właśnie w książkach. Jakby nie w innych środkach, tak? Być może też, ale w książkach również. I to jest świetne i budujące, pocieszające, że ludzie mają świadomość tego, że literatura niesie jakieś pokrzepienie.
To jednak to jest misyjna sprawa, ale... bo wiesz, bo to jest niezwykle odpowiedzialne. Teraz ktoś cię pyta, jaki tytuł może przynieść pociechę i ty musisz teraz dobrze wybrać, dobrze wyważyć i żeby
tym
ta pociecha się pojawiła.
Półka z tymi książkami pozytywnymi jest bardzo krótka. Bo to tak jak z filmami, że dobry film jest emocjonalnie trudny i zazwyczaj dobre książki też są smutne jednak.
No, ale też książka może dać takie poczucie trochę oderwania, więc może ona nie musi być od razu z pozytywnym zakończeniem, ale niech będzie miejscem do trochę odskocznią, miejscem, gdzie można się zrelaksować, ale jakby no też zdarza mi się dostać pytanie, czy jest książka, która pomaga przepracować żałobę na przykład. I ktoś idzie na przykład do kogoś w odwiedziny i chciałby dać książkę, która pomoże przepracować jakiś temat ciężki.
To ja wrócę do tego pierwszego pytania. Poczucie sprawczości faktycznie i realnie mam w momencie, gdy przychodzi do mnie ktoś, kto nie przeczytał nigdy żadnej polskiej książki, a chciałby bardzo poznać coś na temat tego naszego kraju. I ten pierwszy wybór jest bardzo trudny, ponieważ ktoś chce jedną bądź dwie książki, ponieważ ogranicza go walizka, więc nie mogę mu napakować takiego stosu. To jest naprawdę trudne zadanie, ale czasami mi się zdarza, że ktoś potem jeszcze wraca następnego dnia i mówi, że zaczął czytać i że świetnie. I Polska nie wypracowała sobie takich prawnie działających mechanizmów promowania tłumaczeń polskiej literatury. To znaczy często te tłumaczenia pojawiają się na rynku z inicjatywy wyłącznie wydawców zagranicznych. Oczywiście w tym momencie w czołówce jest Olga Tokarczuk ze względu na nagrody. Mieliśmy trochę nadzieję, że za jej przyczyną ta sprawa pójdzie trochę dalej, no ale ze względu na, tak powiem, martwicę na rynku ogólnie, to sprawa trochę przycichła.
U nas jest ta specyficzna klientela, która często przychodzi dokładnie wiedząc, czego szuka i albo szperając, chcąc wyszukać coś na półkach, co będzie dla tej osoby czymś wartościowym i cennym. Jest u nas dużo takich szperaczy. No ale zawsze się ma wpływ. Myślę, że nawet to, co wystawiamy na witrynę, jakoś decyduje o za czym ludzie tutaj wejdą i tak dalej. Kolejne wybory czytelnicze w jakiś sposób determinuje. Myślę, że to wszystko ma wpływ.
A jak w przypadku antykwariusza wygląda tworzenie oferty? Wy wyszukujecie tytuły, ludzie też przychodzą do Was z książkami, ale rozumiem, że nie wszystko można tutaj zostawić do sprzedaży.
Oczywiście nie wszystko. Stawy mamy z tego, co przyniosą nam ludzie, co zadzwonią ludzie, że jest jakaś duża biblioteka do sprzedania. Jedziemy tam i oglądamy. I wybieramy. Jest dużo książek na rynku, których no, nie bierzemy z racji tego, że jest ich po prostu dużo. Ciągle są dostępne, wtedy my mamy mniejsze jakby pole do tego, żeby je sprzedać. Coś, co nas najbardziej interesuje, to jednak pozycje rzadkie, które no, przychodzą często ludzie i narzekają, że jakieś pozycje naukowe czy jakieś super książki są wydawane o takich małych nakładach. No a to dla nas, co by nie mówić, jest korzystne, bo wtedy one trafiają do nas. Są cenniejsze dla klientów.
Ja mam takie pytanie, jak według Was wygląda poziom czytelnictwa w Polsce? Albo w Krakowie chociaż?
Bo statystyki to jest 39, jeśli dobrze pamiętam,
tak.
Procent za zeszły rok. Czyli w skali Polski.
Znaczy 39% osób przeczytało przynajmniej jedną książkę. I to jest statystyka, która troszeczkę się już podniosła, prawda?
O 1% chyba w stosunku do zeszłego roku, najwyżej było 42% kilka lat temu.
Jak wy to widzicie? Ja wiem, że perspektywa jest dość specyficzna, no bo też, tak jak mówimy, no do was przychodzą ludzie, którzy raczej czytają albo którzy są książkami zainteresowani, ale czy macie wrażenie właśnie, czytanie stało się w pewien sposób właśnie albo jakimś pomysłem na życie, hobby, pasją, czy szukaniem odpowiedzi na różne pytania, które nas nurtują. I czy macie wrażenie, że czytanie stało się ważne dla ludzi i jest ważne?
Sobie myślę, wracając do tego, co powiedziałaś, że my jesteśmy tak naprawdę na końcu tego łańcucha i wiemy tak naprawdę najmniej o polskim czytelnictwie, ponieważ tak jak powiedziałaś, przychodzą do nas ludzie, którzy chcą czytać, więc nasz obraz jest bardzo pozytywny. Bo przychodzą, bo kupują, cały czas wracają. Natomiast myślę, że tutaj kluczową kwestią jest to, jak stoi literatura dziecięca. Masowicz się nigdy bardzo w literaturze dziecięcej nie specjalizował. Oczywiście mamy duży dział z książką dziecięcą i te książki nam się dobrze sprzedają, także wśród Polaków. Rodzice bardzo chcą, żeby dziecko czytało po angielsku od najmłodszych lat i kupują mu te książki. Często szukają czegoś, co jest już na rynku polskim, żeby mieć po prostu dwie wersje językowe jakiejś pozycji, żeby dziecko poznało te dwa kody językowe jednocześnie. Moja perspektywa w ogóle jest zupełnie inna, ponieważ jednak mamy mnóstwo obcokrajowców i mogę powiedzieć na przykład, jak Polacy wypadają na tle innych.
O, to bardzo ciekawe.
I myślę sobie, że bardzo dobrze. Może poza Skandynawami, którzy zawsze wychodzą z naręczami książek, no ale tam kult czytania jest od zawsze praktycznie bardzo mocny i kultura czytania tam jest zupełnie inna niż w Europie, takie mam wrażenie. Natomiast tak sobie myślę, że jednak ten mit o tym, że nasza edukacja w Polsce zabija czytelnictwo i że na tle Europy wypadamy jakoś tragicznie, to w przypadku Masolitu nie mam wrażenia, że ma przełożenie. Myślę, że jest bardzo podobnie. To znaczy zjawiska są bardzo podobne, które za tym stoją. To nie tylko jest kwestia tego, co jest w szkołach, ale także na przykład tego, że ludzie generalnie mają teraz większy problem, żeby się skupić na książce ze względu na bodźce elektroniczne. I to jest, mam wrażenie, że jeszcze bardziej problematyczne w krajach, że tak powiem, bardziej rozwiniętych, tak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Są ludzie, którzy oczywiście czytają, ale bym miała tak statystycznie spojrzeć na problem, to mam wrażenie, że nie jest tak, że Polska jest gdzieś w ogonie świata pod tym względem.
Oczywiście to jest wszystko bardzo, bardzo subiektywne, ale chyba największy problem jest z młodzieżą. No i trudniej jest jakby dotrzeć do tego czytelnika w takim przedziale od 15 do, załóżmy tam, 19 lat, który nikt nie ma takiego gustu jeszcze wypracowanego. I oferty młodzieżowej jest w gruncie rzeczy dość niewiele, bo ona jest taka jednolita, jest taka, prawda, tu widzę, wszyscy kiwamy sobie głową, więc chyba każdy jest mniej więcej podobnego zdania, bo właśnie mam takie wrażenie, że trudno, ja to mówię też z perspektywy księgarza, osoby, której się zdarza to doradzać, ale też obserwować osoby, które na przykład siedzą przy stoliku i mama mówi do córki właśnie takiej już w takim wieku, jak wspominam, i mówi coś w stylu, wybierz sobie jakąś książkę na wakacje. No i wtedy to dziecko wstaje, ta dziewczyna już w zasadzie, nastolatka, i ona się tak jakby porusza po tych książkach i ona tak się nie potrafi w ogóle w tym do końca odnaleźć, bo jest albo literatura taka fantazy, która albo ktoś ją lubi, albo nie, albo już ma do czynienia z literaturą zwykłą, polską, klasyczną. I tak jak ja pamiętam, no to jeszcze można było, nie wiem, na tej Terakowskiej na, tam sobie tam coś jakiś wyprowadzić, ten gust czytelniczy na tych pierwszych jakichś takich dojrzalszych książkach. To były takie piękne czasy, a teraz właściwie nie ma zastępczeń i te książki już nie, to nie jest już współczesna rzeczywistość, to już nie są te same problemy i w zasadzie no, jest taka luka. Ja nawet mam taki problem, bo chciałabym bardzo tą ofertę dla tego czytelnika przeżyć u siebie w księgarni i mam jakiś taki obszar do zapełnienia, nie mam za bardzo skąd czerpać. Więc to na pewno jest problem. Z pewnością drgnęła ta wskazówka do przodu, jeśli chodzi o poziom czytelnictwa w czasach koronawirusa i to chyba większość z nas zauważyła. Po prostu dużo osób zamawiało książki dla całej rodziny właśnie przez internet. Na przykład kiedy uruchomiliśmy sprzedaż internetową, to już rzadko było tak, że jedną książkę ktoś zamawiał, tylko już pakiet. I to był taki pakiet zróżnicowany, żeby każdy miał. Na pewno koronawirus przyczynił się do tego, że ludzie chętniej sięgają po książki, ale to też może mieć właśnie związek z tym, o czym wspomniałam przed chwilą, czyli właśnie z tym, że ludzie mają trochę więcej czasu. Po prostu się zatrzymali i mogą znaleźć w przestrzeni umysłu takie miejsce na czytanie.
Jak wygląda poziom czytelnictwa z perspektywy antykwariusza?
Bo mówimy o szperaczach, którzy wychodzą, tak. Szperają. Ale czy kupują? Czy to są fani szperactwa po prostu i takiego grzebania właśnie? Czy rzeczywiście to są ludzie, którzy się pasjonują tym i codziennie właśnie muszą sobie albo co tam coraz w tygodniu coś tam sobie nowego złowić?
Są jak najbardziej. Szperają i coś zazwyczaj wyszperają. Rzadko jest tak, że ci szperacze nic nie wyciągną. Chociaż i tak się zdarza. Tu raczej przychodzą pasjonaci. Myślę, że tak bardziej globalnie patrząc, czy krajowo, pasjonaci będą mi zawsze. Zawsze myślę, że będzie grupa tych ludzi, która kolekcjonuje książki, zbiera, nawet nie myśli, żeby to wszystko przeczytać, ale po prostu kupuje te książki. Myślę, że będą ciągle, że zawsze, może to optymistyczne założenie z mojej strony, ale taki gatunek człowieka nie zginie jednak.
Myślę, że jest to piękna puenta rozmowy o czytelnictwie, że pasjonaci czytelnicy i kupujący książki będą zawsze. I miejmy nadzieję, że to prawda i że tak będzie. Bardzo Wam dziękujemy za rozmowę.
Dzięki.
Podcast Radio Księgarnia jest częścią projektu Fundacji Miasto Literatury Krakowskiej Księgarni na Medal, dofinansowanego ze środków miasta Krakowa.
Reklama.
Księgarnia Charakter, tylko dobre i średnie książki.
Główna księgarnia naukowa, książki naukowe i nie tylko.
Galaktyka książek, księgarnia De Revolutionibus.
Ma Solid Books, będzie pani zadowolona.
Dlaczego warto czytać książki?
No, ja czytam książek dosyć dużo i myślę, że dlatego, że książki dają nam jak gdyby drugie życie. Poza tym dają nam dużą wiedzę na różne tematy. Ja na przykład czytam dużo biografii, więc z biografii się dowiaduję o ciekawych ludziach, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Słyszałam nazwisko, gdzieś mi był znany, ale nie wiedziałam, co on w swoim życiu zrobił, jakie miał osiągnięcia, jakie wspaniałe rzeczy robił. Poza tym to jest bardzo przyjemne. Ale lubię czytać książki, takie książki. O, to znaczy to coś, co trzymam w ręku. No, czasami korzystam też z elektronicznego czytania, ale raczej słuchania. O.
A może mi pan powiedzieć, dlaczego w ogóle warto czytać książki?
Wydaje mi się, że to jest taka forma przekazu złożona, chyba jakiej jeszcze człowiek nie, do tej pory nie potrafi zastąpić niczym innym, więc nie da się myśleć filozoficznie za pomocą filmu. Może troszeczkę w książkach brakuje czasem jakiejś zmysłowej, wrażeniowej warstwy, ale na pewno nie jest to na razie do zastąpienia czymkolwiek innym, jeżeli chodzi o ideową czy jakąś taką właśnie filozoficzną wartość.
Dlaczego warto czytać książki? Wydaje mi się, że tam jest bogactwo po prostu. Bogactwo ducha, bogactwo wyobraźni. Inne sztuki dają gotowy produkt. No oczywiście zawsze jest jakaś możliwość interpretacji też. Poza tym czytanie książek uspokaja i pozwala jakoś wrócić do siebie, odnaleźć siebie i swoje sprawy i czasami odpowiedzi nawet na niektóre pytania. Albo pozwala postawić pytania kolejne.